Jestem przekonany, że to rozwinięcie będzie, przy czym w innej formie. Trudno panu Markowi dorównać i chcę, gratulując nowej pani prezes, powiedzieć, że przed dużym wyzwaniem pani prezes stoi, żeby tak wszystkich przyciągać, prawda, i głosem, i treścią, ale przede wszystkim formą. No nic, szanowni państwo, będę się trzymał tekstu, żeby za daleko nie uciec w słowach, prawda, i szanować państwa czas. Chcę powiedzieć, będę nawiązywał nie tylko do wypowiedzi pana prezesa honorowego, ale również do słów, które pozostawił nam pan marszałek, bo trzy razy użył słowa godność, prawda. Godność człowieka w kontekście trudnych sytuacji życiowych. Szanowni państwo, kongres, w jakim uczestniczymy, jest znakomitą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń dotykających trudnych sytuacji życiowych. W ten kontekst wpisuje się też niniejsza refleksja, z racji ograniczeń czasowych bardzo krótka, skoncentrowana na temacie godność człowieka w kontekście trudnych sytuacji życiowych. Na początku warto zauważyć, że nie jest możliwe jednoznaczne zdefiniowanie trudnej sytuacji. Biorąc pod uwagę zarówno obiektywne przesłanki, jak i subiektywne odczucia i ocenę sytuacji, w jakiej znajduje się konkretna osoba, należy przyjąć, że pojęcie trudna sytuacja powinno być opisywane i kwalifikowane z uwzględnieniem nie tylko uwarunkowań ogólnych, ale też cech przynależnych danej osobie. Innymi słowy, każdy człowiek ma inną definicję sytuacji, którą ocenia jako trudną. Jednak dla potrzeby rozważań o godności człowieka w tym kontekście zasadne i wystarczające wydaje się przyjęcie potocznego rozumienia terminu sytuacja trudna. Sytuacja trudna ma miejsce, gdy dochodzi do nierównowagi między potrzebami i zadaniami, a sposobami i warunkami ich realizacji. Nierównowaga ta dotyczy sytuacji normalnej, która powoduje, że zakłócony zostaje normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadania na poziomie normalnym. W zależności od rodzaju i genezy zakłóceń rozróżnia się kilka typów sytuacji trudnych. Gdy dochodzi do braku podstawowych elementów do normalnego funkcjonowania człowieka, mówi się o sytuacji deprywacji, w której obniża się jakość realizacji zamierzonych celów, przedłuża czas reakcji, wzrasta pobudzenie emocjonalne, zawęża się pole świadomości, co może wywołać halucynację i powodować błędy w postrzeganiu.
Przepraszam, że wejdę w słowo. Czy mogę prosić o zamknięcie drzwi, ponieważ hałas z zewnątrz po prostu przeszkadza? Dziękuję. Przepraszam.
Bardzo silne i długotrwałe deprywacje prowadzą do sytuacji krańcowych, nawet do śmierci. W sytuacjach ekstremalnych dochodzi do zaniku wartości i związanej z nim utraty poczucia sensu życia, co może mieć wyraz w depresjach sytuacyjnych. Jeśli trudność zadania jest na granicy sił fizycznych lub umysłowych, ale ich nie przekracza, wówczas mamy do czynienia z sytuacją przeciążenia. Innym typem jest sytuacja utrudnienia, występująca wtedy, gdy możliwość wykonania zadania jest mniejsza z powodu pojawienia się elementów dodatkowych lub niepojawienia się elementów potrzebnych. Wyróżnia się także sytuację konfliktową, gdy człowiek znajduje się wobec sprzecznych wartości pozytywnych lub negatywnych w polu działania sił przeciwstawnych o różnym charakterze fizycznych, moralnych, społecznych. W typologii sytuacji trudnych oddzielną grupę stanowi sytuacja zagrożenia. Pojęciem tym określa się prawdopodobieństwo naruszenia cenionej wartości. Im większe znaczenie człowiek przypisuje wartości, tym większe napięcie pojawia się w momencie jej zagrożenia. Mając świadomość różnic pomiędzy poszczególnymi typami sytuacji trudnych, warto pamiętać, że zaburzenia zwiększające prawdopodobieństwo niepowodzenia w realizacji założonego celu na nowo definiują sytuację jako trudną, a człowiek, aby sobie poradzić, musi zmobilizować dodatkowe zasoby. Przeprowadzona powyżej dość pobieżnie analiza sformułowania sytuacje trudne życiowo pokazuje, że nikt nie może całkowicie się od nich uwolnić. W zależności od stopnia trudności sytuacji, w jakiej się znajduje człowiek, może radzić sobie z nią sam, ale w niektórych sytuacjach wręcz zdany jest na pomoc ze strony innych. Możemy zatem powiedzieć, że biorąc pod uwagę obiektywne okoliczności i naszą umiejętność radzenia sobie z trudnościami, bywamy z jednej strony w sytuacji potrzebujących, z drugiej zaś tych, którzy mają powinność niesienia pomocy potrzebującym, co wymaga poświęcenia, zaangażowania, obudzenia w sobie wrażliwości, przyjęcia postawy altruistycznej. W tym względzie jedną z zasadniczych kwestii jest odniesienie trudnej sytuacji do kategorii godności człowieka. Najgłębszą racją etyczną dla niesienia pomocy potrzebującemu, cierpiącemu jest godność osoby ludzkiej, której nie można kupić, sprzedać bądź innych pozbawić. Godność bowiem jest wartością przynależną każdemu człowiekowi z samej natury. Posiada ją każdy człowiek, niezależnie od miejsca urodzenia, pochodzenia, poziomu życia czy wykonywanego zawodu. Tytuły tego szlachectwa człowieka zostały zapisane już na pierwszych stronach księgi uważanej za świętą, czyli Biblii. Promowana na kartach Pisma Świętego i w tradycji chrześcijańskiej, troska o godność osoby ludzkiej jest podstawowym kryterium uzasadniającym wszelkie prawa człowieka, które powinny gwarantować warunki najpełniejszego rozwoju osoby ludzkiej i zapewnić jej aktywny udział w przemianach otaczającego ją świata. Godność człowieka jest kluczową kategorią współczesnych systemów prawnych. Do niej odwołują się dokumenty i akty prawa międzynarodowego, zarówno o zasięgu uniwersalnym, jak i regionalnym. Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela stanowi, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Godność człowieka uzyskała także swą treść normatywną w międzynarodowych paktach praw oraz aktach Unii Europejskiej. W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej zapisano, że społeczność europejska w tworzeniu coraz silniejszych wzajemnych związków, dbając o duchową i moralną spuściznę, opiera się na takich uniwersalnych zdolnościach jak godność, wolność, równość i solidarność. Zasada ochrony godności człowieka najpełniejszy wyraz znajduje w artykule 1 karty, który stanowi, że godność człowieka jest nienaruszalna. Należy ją szanować i chronić. Warto podkreślić, że godność człowieka prawodawca europejski wiąże z innymi prawami. Prawem osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia, prawem każdego pracownika do warunków pracy szanujących jego zdrowie, bezpieczeństwo i godność, prawem do pomocy społecznej dla zapewnienia egzystencji, godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków. Niejako więc na marginesie tych rozważań, jako przykład wpływu na godność człowieka, można przywołać zależności, jakie zachodzą między jakością życia a pracą, których nie można zawęzić jedynie do wymiarów ekonomicznych. Biorąc pod uwagę, że poprzez pracę człowiek urzeczywistnia siebie samego, realizuje się i spełnia, poniekąd staje się bardziej człowiekiem, odkrywa sens życia, przyjąć należy, że jakość pracy pozostaje w ścisłej zależności z jakością życia. Na marginesie powiem, że w Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowaliśmy odpowiedni grant, który ma pomagać ludziom właśnie w podniesieniu jakości życia na tyle, żeby mogli powrócić do pracy i poprzez pracę czasami nieraz na nowo budować sens swego życia. Jest to grant czy projekt przede wszystkim natury psychologicznej, ale adresowany do bardzo szerokiej grupy osób. Atrybutem godności człowieka jest nie tylko nienaruszalność, ale również przyrodzoność i równość. Dostrzeżono to także na poziomie prawodawstwa europejskiego. Godność jest podstawą aksjologiczną i normatywną innych praw i wolności, a interpretacja i stosowanie któregokolwiek z praw lub też wolności zawartych w przywołanej już karcie praw podstawowych nie może prowadzić do naruszenia zasady jej ochrony. Godność w dokumentach i aktach prawa europejskiego, a także bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest antytezą uprzedmiotowienia człowieka, jego zniewolenia, przeciwstawiania się komercjalizacji człowieka i destrukcji życia ludzkiego. Warto podkreślić, że dokumenty o charakterze uniwersalnym, akty prawa międzynarodowego i unijne przepisy wpłynęły nie tylko na kształtowanie ustawodawstw krajowych odnoszących się do godności człowieka, zwłaszcza krajowych konstytucji, ale utrwaliły zasadę, że współcześnie powszechne poszanowanie godności osoby ludzkiej staje się koniecznym warunkiem istnienia człowieka i obywatela w różnych jego społecznych rolach. O posiadaniu godności nie decyduje zatem nic i nikt. Tym bardziej na jej posiadanie nie ma wpływu stan zdrowia. Jednym z ważniejszych współcześnie zagadnień i tematem aktualnym o niezwykłej doniosłości społecznej jest kwestia godności człowieka, zwłaszcza w relacjach lekarz-pacjent. Nabiera to dodatkowego znaczenia, gdy dodamy, że relacje lekarz-pacjent obejmują niezwykle szerokie spektrum wzajemnych zależności. Godność pacjenta musi być zapewniona każdemu człowiekowi, któremu świadczona jest pomoc medyczna na każdym etapie jego życia i choroby. Wydaje się, że im gorszy stan zdrowia pacjenta, tym większa powinna być spoczywająca na personelu medycznym troska o zapewnienie pacjentowi szacunku, prywatności i intymności. Poszanowanie godności pacjenta przejawiać się będzie zatem zarówno w relacji jego prawa do informacji na temat choroby i procesu leczenia, jak i uwzględnieniu najwyższych standardów odnoszących się do przetwarzania danych osobowych pacjenta i bezpieczeństwa osobowych danych medycznych. Innym elementem zapewnienia godności pacjenta jest poszanowanie praw jego bliskich, stworzenie warunków, w których mogą oni być wsparciem dla chorego w aspekcie fizycznym i moralnym. Godność pacjenta nabiera szczególnego znaczenia w dobie rozwoju technologii, coraz bardziej zautomatyzowanych metod leczenia. Nowoczesna medycyna, w której coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja, wkracza coraz częściej w relacje lekarz-pacjent. W dzisiejszych czasach musimy unikać paradoksu, jaki może mieć miejsce w związku z rozwojem cywilizacyjnym. Z jednej strony, bez wykorzystania zaawansowanych technologii nie możemy myśleć o rozwoju medycyny służącej przecież niesieniu pomocy chorym i cierpiącym. Z drugiej jednak, jej stosowanie może zaburzyć relacje międzyludzkie niezbędne w powodzeniu procesu leczenia. Przechodzę już do zakończenia. W świetle wypowiedzi autorytetów etycznych, wśród których chcę zauważyć papieża Jana Pawła II, cierpienie odsłania głębię właściwą człowiekowi i na swój sposób ją przerasta. Jest jednym z tych punktów, w których człowiek zostaje skazany na to, aby przerastał sam siebie, to jednak potrzebuje pomocy ze strony innych osób odznaczających się pogłębioną świadomością na wrażliwość bliźniego. Sama pomoc instytucji, które są bardzo potrzebne i nieodzowne, nawet rodziny, nie wystarczy, ponieważ żadna instytucja, jak zauważa Jan Paweł II, sama z siebie nie zastąpi ludzkiego serca, ludzkiego współczucia, ludzkiej miłości, ludzkiej inicjatywy, gdy chodzi o wyjście naprzeciw cierpiącemu drugiemu człowiekowi. Odnosi się to do cierpień fizycznych, ale bardziej jeszcze do różnorodnych cierpień moralnych, gdy przede wszystkim cierpi dusza człowieka. Tutaj właśnie otwiera się przestrzeń dla pracy współczesnego Samarytanina, którego działalność jest skoncentrowana na niesieniu pomocy potrzebującemu. W tej perspektywie nobilizacji zostaje poddana sama działalność osoby wspierającej, kierującej się w życiu miłością bliźniego. Właśnie takiej miłości, niezależnie od zmieniających się czasów i rozwijania technologii leczenia, nie może zabraknąć nie tylko lekarzom, ale nam wszystkim. Świadomość godności człowieka jest główną determinantą troski o innych, która w przypadku każdego z nas staje się misją. Do jej pełnienia najgłębsze racje znajdujemy na gruncie etycznym. Troska o jakość życia człowieka potrzebującego pomocy nabiera szczególnego znaczenia współcześnie, w epoce informatyzacji, w epoce informacji, która w zupełnie innej optyce stawia człowieka i jego potrzeby. Dziękuję bardzo za uwagę.